Przypominam Państwu, gośćmi audycji Tu i Teraz są dzisiaj Beata Kuman, kustosz w dziale sztuki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i Piotr Szaradowski, historyk sztuki, kolekcjoner, badacz historii mody. Jeżeli pozwolicie, wróćmy znowu do książki Paryż to za mało. Piotrze, ja mam wrażenie, że to jest rodzaj pamiętnika, dziennika, jakiś bardzo osobisty zapis.
Tak jest. To troszeczkę tu zostało to wspomniane, czyli czas pandemii. Ja bym od siebie jakby z takich osobistych doświadczeń i opowieści dodał jeszcze wybuch wojny tutaj w Ukrainie. I faktycznie to były takie rozmyślania nad życiem, nad sensem swojej pracy. Takie krytyczne też przyjrzenie się temu, co się robi, o czym się mówi, o czym się pisze. I rzeczywiście ta książka jest w pewnym sensie rezultatem tamtego czasu, tych rozmów, ale to krytyczne ujęcie, jak opada zasłona i wtedy widzimy więcej. Tak rozumiem i tak mam nadzieję jest odbierana ta książka i rzeczywiście jest z mojego punktu widzenia pisana i też jest pisana w liczbie pojedynczej.
To się świetnie czyta,
to
ponieważ
dziękuję.
Ma taki osobisty charakter. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie interesuje się aż tak modą, ale jest podróżnikiem, chce poznawać świat, interesują go różne konteksty kultury i w ogóle tego, co w świecie się dzieje, to twoja książka będzie dla niego świetnym przewodnikiem po Paryżu.
Myślę, że tak, bo to wiele osób na to mi zwróciło uwagę.
Nieoczywistym.
Tak, tak.
Tak, tak. I to jest też
nowe miejsca, też nowe przestrzenie, zupełnie nowe nazwiska. Więc to jest jakieś nowe otwarcie Paryża. Dla mnie przynajmniej tak było.
Wspaniale, bardzo miło mi to słyszeć. Zresztą ten Paryż jest naprawdę kopalnią. Zresztą to dotyczy również w pewnym sensie mody, że kojarzymy cały czas, przypominamy te same nazwiska, ale poza tymi wiecznie przypominanymi nazwiskami jak Dior, Chanel, czy są nochą, są też inne i w Paryżu są też inne miejsca niż tylko Louvre czy Musée d'Orsay, prawda?
Chociaż o tym piszesz, ale nie tak bardzo.
Ale nie tylko, tak. Właśnie o to chodzi, żeby przywrócić temu proporcje jakieś.
W twojej książce pada takie bardzo ważne, jednocześnie dla mnie ciekawe zdanie. Moda przemija, styl pozostaje. Cytat.
To są nochą, tak.
Więc co to jest styl? Bo rzeczywiście moda bywa różna. Czasami w stylu, i to też jest zakodowane w twojej książce, czasami bywa w stylu Forda, samochodu Ford, a czasami bywa Rolls-Royce'em. I to też jest piękne, zostawiam państwa z tą zagadką, proszę sięgnąć do książki Piotra, ale mnie interesuje właśnie to wasze spojrzenie na pojęcie stylu w modzie. Co to jest?
To jest masakra. To jest tak skomplikowane, ponieważ z jednej strony, kiedy myślimy tak na pierwszy rzut oka o stylu, to myślimy o historycznie myślimy, czyli tu neorenesans, neobarok,
stylu Ludwika,
eklektyzm i tak dalej.
15,
ale moda też wprowadza inne pojęcia typu styl sportowy, styl casualowy, więc to pojęcie jest...
Są jeszcze słowa stylizacja.
Tak, stylizacja.
No właśnie, jeszcze bardziej się
komplikuje. Tak, więc no Yves Saint Laurent mówił to w czasach, kiedy to nie było aż tak skomplikowane. Natomiast rzeczywiście dzisiaj to pojęcie jest tak wszechobecne, że prawie bezużyteczne się robi.
No bo co to znaczy dzisiaj, prawda, mieć styl? Do czego się odwołujemy właściwie? Mniej więcej rozumiemy, że to jest coś, co jest wyjątkowe, jakieś nadzwyczajne, inne, może inne to najlepsze chyba słowo.
No, chyba no
to
nie.
Oryginalne.
No
tak?
To ma cechy wspólne, po których możemy to rozpoznać, bo to tak mówimy, jak robimy badania stylistyczne w historii sztuki. To po prostu łączymy elementy,
analogie,
które mają podobne cechy, te formalne. Tak. Więc to jak najbardziej. Ale ja myślę, że do badania mody rzeczywiście to nie jest pojęcie, które się sprawdzi, które wystarczy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, bo ono jest zbyt wieloznaczne, żeby być precyzyjnym w tym.
To jeszcze jedno pytanie. Czy jesteście zwolennikami mody, która ma swoją kontynuację, ciągłość, czy też mody, która ma charakter rewolucyjny? Wkracza, poraża, no czasami są ofiary, a czasami po prostu pod niebiosy pochwały.
To już wielcy mówili, że już w XX wieku, że wszystko zostało już namalowane, powiedziane, rewolucyjne. W sumie, jak sobie tak myślę, jednym z moich ulubionych projektantów jest Alexander McQueen. W zasadzie czasem ubranie po prostu no, nie jest ubraniem. Też te
rzeźbą bywa, obrazem bywa.
No też tak było. Moda do noszenia i po prostu moda tylko pokazywana i Teraz my żyjemy w takich czasach, że ubieramy się, bo jest nam wygodnie, no, znamy pewne okoliczności, wiemy jak się ubrać i tak dalej, ale to się już tak wszystko wymieszało, to się tak przenika.
Wydaje mi się, że przy tak ustawionych oczekiwaniach okazuje się, że bardzo rewolucyjne paradoksalnie byłoby to, gdyby rzeczywiście ubrania miały racjonalny wymiar, bo my oglądamy ubrania na wybiegu, widzimy w gazecie zdjęcie z wybiegu, później widzimy skopiowane, no powiedzmy niedokładnie te rzeczy w jakiejś sieciówce i w gruncie rzeczy nie rozumiemy, czym jest to oryginalne ubranie. W gruncie rzeczy w ubraniu powinno chodzić też o ten ludzki wymiar, przynajmniej ja to właśnie tak rozumiem w ostatnim czasie, kiedy to poukładało mi się inaczej w głowie i sobie myślę, że ten ludzki czynnik w ubieraniu niestety trochę gdzieś nam uciekł. Sama funkcjonalność ubrań, kieszenie, zapięcia. W ogóle projektujemy i myślimy stylem zamiast wygodą. Mnie to zawsze fascynuje. Zresztą teraz niedawno było z Carrie znowu te dyskusje, kto jak wygląda. I ja nie mogę uwierzyć, że mamy XXI wiek. Mówimy o kreatywnym biznesie, po czym kobiety nie mogą usiąść w sukni, która jest zaprojektowana podobno przez genialnego projektanta. No to na czym polega ten geniusz? Na tym, żeby naprawdę nie umieć połączyć wygody z pięknem? Nie wierzę, że nie jest to możliwe. Więc okazuje się, że najprostsze rzeczy, czyli wygoda i funkcjonalność, mogą być paradoksalnie rewolucyjne i to wcale nie musi być ryba na głowie albo coś takiego. Ten czynnik ludzki, on nam się gubi i niestety nam się gubi nie tylko w modzie.
No to aby nam się nie zgubił całkowicie,
no,
bardzo
taką
ważne.
No mamy nadzieję, dlatego lepiej czasem przypomnieć o tym. Ale ten czynnik ludzki jest ważny, naprawdę jest istotny, bo zresztą to jest element, który sprawia, że tak bardzo lubię Madeleine Vionnet. Ten człowiek jest tam w centrum projektowania.
No i, a Japończycy?
I to samo.
No, no właśnie,
bo u Japończyków w ogóle to jest ciekawe, ja zawsze to tak tłumaczę, że w ubraniach japońskich projektantów to ciało, to człowiek nadaje sens ubraniu, bo dopiero to ubranie na człowieku, na ciele ma sens i nabiera jakiegoś wyglądu, formy. Natomiast bardzo często w tej zachodniej modzie to człowiek jest do ubrania dopasowany. Czyli mamy ten taki gorset, ciało wkładamy w to, a tam jest odwrotnie. I tam to myślenie o ubiorze jest mi znacznie bliższe i wydaje mi się, że ostatecznie jest nam bardziej potrzebne, że to my jesteśmy w centrum, my nadajemy sens temu ubraniu, a nie to ubranie nas jakby określa totalnie i tworzy.
To umówmy się, że to jest puenta naszego spotkania i naszej rozmowy i próbujemy w taki sposób myśleć o modzie. Bardzo wam dziękuję, Beata Kuman, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Piotr Radowski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Polecamy państwu książkę Paryż to za mało. To opowieść nie tylko o modzie. Będą państwo zdumieni, jakie obszary świata można przez modę obserwować, a jednocześnie poznawać. Bardzo dziękuję.